Szykują się duże zmiany w polskich szpitalach. Zakłada to projekt ustawy, który trafił do konsultacji społecznych. Nowe rozwiązania miałyby obowiązywać już w przyszłym roku. W jakiej sytuacji znajdą się pacjenci? Czy proponowane regulacje są szansą czy zagrożeniem dla szpitali? O tym będziemy rozmawiać w programie Wersja Lokalna. Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. A moimi gośćmi są prezes szpitala w Zambrowie Bogusław Dębski i dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesor Jan Kochanowicz. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy.
Rano w Białymstoku spotkali się dyrektorzy szpitali powiatowych w Podlaskiem w sprawie planowanej reformy szpitalnictwa. Do udziału w programie zaprosiłam kilka osób, ale ostatecznie interesy placówek będzie reprezentował pan Bogusław Dębski. Co ustaliliście na spotkaniu i w jakim gremium?
No, byli w zasadzie wszyscy dyrektorzy szpitali. Natomiast ustaliliśmy pewne tezy do naszego stanowiska, które chcemy przedstawić przede wszystkim starostom jako przedstawicielom naszych organów założycielskich.
A macie niewiele czasu, tylko kilka dni.
No tak. No, następnie chcemy przedstawić też i władzom lokalnym, posłom, ale też przede wszystkim do ministerstwa jako autora tej ustawy. Więc szerokie gremium chcemy wziąć udział w tych po prostu konsultacjach. No i chcemy przedstawić też naszemu Związkowi Pracodawców Szpitali Powiatowych, jakie jest nasze stanowisko.
Które też już swoje stanowisko w tej sprawie wystosowało do ministerstwa.
Część z nas uczestniczyło w takiej telekonferencji, telenaradzie, ja też w części, więc i to, co powiedziano, to koresponduje w tym, o czym powiedzmy myśmy dzisiaj rozmawiali.
Czyli jakie jest stanowisko dyrektorów podlaskich szpitali powiatowych?
Stanowisko. Przede wszystkim ta sprawa, czyli organizacja świadczenia usług w zakresie szpitalnym, nie może być w oderwaniu od całości systemu. A tu jest tak, że jest jakiś problem, który wynika z tego, że jest powiedzmy kategoryzacja szpitali zgodnie z poprzednim pomysłem pana ministra Gryzy, czyli szpitale pierwszego, drugiego, trzeciego poziomu, sieć szpitali. Powinna być teraz jakaś ocena, kwalifikacja.
A tymczasem wprowadza się troszeczkę inną kategoryzację.
Zastępuje się to inaczej, bo są też i nowe problemy. I to jest jeden problem, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie właśnie niekonstytucyjności ustawy o działalności szpitali, w zakresie dopłat organów założycielskich do działalności, do strat, krótko mówiąc, niezamienionych przez szpitale, bo wynikających z przesłanek ogólnych. Mamy chociażby teraz zmiana systemu podatkowego, najniższa płaca.
Rosnąca inflacja.
Nośniki energii na przykład trzykrotnie rosną, na przykład energia elektryczna.
Ale tutaj Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że będzie zmiana taryf, także nie będzie to aż tak niekorzystne dla szpitali.
W tej projekcie w ogóle się pomija ten problem. Mówi się nawet, że to jest jakby spowodowane taki projekt, ale jakby się pomija problem, że pewne rzeczy są niezawinione przez zarządzających szpitalami tego tutaj nie ma, tak? Czyli wyceny właściwe, i to dotyczy wszystkich szpitali klinicznych tak samo, właśnie wyceny właściwej świadczeń, tak? Bo też za chwilę obywatele się spytają, na co pójdą nasze te zwiększone składki zdrowotne. Bo my obserwujemy, pan dyrektor na pewno to poświadczy, że w niektórych kategoriach to i lekarze wybierają pewne specjalności łatwiej, bo nie oszukujmy się, dotyczy to zarobków przyszłych, tak, a w niektórych nie. Na przykład w chirurgii nie ma chętnych, tak? I są wolne miejsca rezydenckie.
Więc kwestia wycena w tym naszym stanowisku nie uwzględnia dzisiejszych realiów.
Znaczy w ogóle chodzi o to, o przeszacowywanie wraz ze wzrostem kosztów naszych kontraktów, wyceny świadczeń. Pierwszy problem. Drugi problem jest też, bym powiedział to, że bo tu jest kwestia oddłużenia, nieoddłużenia szpitali, więc tutaj, żeby była pewna dobrowolność, tak? Dobrowolność. Mało tego, w sensie przystąpienia do tego programu naprawczego. bo to jest mowa o redukcji ewentualnych długów w postępowaniu restrukturyzacyjnym, czy tam nawet upadłościowym. Więc tutaj to jest drugi problem.
Tak? Czyli jaka tutaj miałaby być dobrowolność?
No dobrowolność, bo niektórzy uważają, że nie ma... Bo tutaj jest zaprezentowano pewien przymus. Każdy szpital, nawet kategorii
ze złą sytuacją
musi,
finansową będzie...
Ale nawet bardzo dobrą, żeby... Pamiętajmy, jaki jest stan obecny. Mamy Jowisza, mamy wojewodę, mamy nasz oddział NFZ, który aprobuje pewne inwestycje. Wszystko ma być scentralizowane. Uważamy generalnie, że powinna być regionalizacja pewna. Bo inne są problemy w jednym województwie, inne w drugim. My jesteśmy województwem dosyć słabo zaludnionym, rozproszonym, a co innego jest województwo mazowieckie.
Dobrze, a na czym ta dobrowolność miałaby polegać?
No po prostu niektórzy uważają, że do tej restrukturyzacji oni sobie poradzą bez tego powiedzmy przymusu, który tutaj jest przewidziany, bo de facto tu chodzi o ręczne sterowanie szpitalami nawet w najlepszej kondycji finansowej. Tak odczytujemy te zapisy tej ustawy, że tu chodzi o to, żeby... A przecież mamy przykład inny centralnego sterowania, który się nie udał, a to jest materia bardzo delikatna, to przykład jest budownictwa mieszkaniowego. Nic z tego nie wyszło. Też poprzez agencję centralną chciano w całej Polsce budować mieszkania. Nic z tego nie wyszło. A tutaj też jest problem taki oczywiście własności też tych szpitali. Tutaj w tym opracowaniu, które jest założenia reformy podmiotów leczniczych z maja ubiegłego roku, jest podnoszony ten problem. Więc próbowano takim wytrychem jakby ingerować w uprawnienia organów założycielskich, a jednocześnie nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. W tych zapisach ustawy tak to jest, że ani nadzorca tak zwany, ani zarządca przymusowy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki swoich działań. Wszystko to się dzieje na konto tego szpitala. Więc czy to w formie, tak jak u nas, spółki, czy też SPZOZ-u, nie ponoszą odpowiedzialności. Można powiedzieć, jak będą jeszcze większe straty.
Jakie jeszcze inne zastrzeżenia macie?
Więc to są takie zastrzeżenia. My jesteśmy za pewną regionalizacją. Poza tym, jak tu jest przewidziane, że na przykład w jednym szpitalu, niby tu tak jest troszeczkę zapisane, jest likwidowana pewna działalność, to która wynikać może na przykład z mapy potrzeb, pewnej kompensacji. Nie chodzi o kadrę, tylko generalnie mało jest usług pod względem ekonomicznych. No to żeby faktycznie tutaj poprzez płatnika na przykład oferowano nam inny zakres, który jest potrzebny, ale który byłby właściwie też i wyceniony. Bo my z panem dyrektorem kiedyś rozmawialiśmy, tak, przesyłanie na przykład do Zambowa czy gdzieś tych powiedzmy chorych na doleczenie, tak zwane inne, albo też są. Tylko problem polega na tym, że w wielu wypadkach później te nasze usługi są niewłaściwie wycenione i wszystkie szpitale się boją, gdyby to było odpowiednio wycenione, chociażby indeksowane też z racji wzrostu kosztów, to byłaby też pewnie inna, tak bo szpitale, co nas tu zabolało w tym dokumencie, pewne, generalnie na szpitale wszystkie, też i marszałkowskie, no i tam kliniczne, tutaj są z tego jakby wyłączone z tej analizy, w części przynajmniej, no to po prostu się przerzuca na nas odpowiedzialność, że przez to taką brak umiejętności, możliwości ręcznego sterowania, no są jakby problemy były w zwalczaniu COVID-u. Ja nie obserwowałem tego, raczej każdy poczuwał się do obowiązku, żeby jednak się w ten problem włączyć i na początku nie było z tego profitu, żeby ani dla pracowników, ani dla tego. Więc tutaj no, to jest takie, bym powiedział, bardzo nieładnie tutaj zostało to wpisane, wkomponowane jako w potrzebę przeprowadzenia tych działań.
Panie profesorze, rozumie pan obawy dyrektorów szpitali powiatowych? Pewne zastrzeżenia, a także bóle.
Pewne zastrzeżenia są oczywiście słuszne. Natomiast to, co też jakby się przewija i duże niepokoje, one są wynikają też przede wszystkim z niedoinformowania. Jeśli nie ma przekazu informacji, no to wtedy rodzą się różne teorie spiskowe, a jako naród jesteśmy ku temu bardzo skłonni. Natomiast w tej całej sytuacji mam wrażenie, że w tych dyskusjach szpitali powiatowych przepadł pacjent. Natomiast jako szpital kliniczny musimy przede wszystkim zastanowić się nad współpracą ze szpitalami powiatowymi, nad sformalizowaniem tej współpracy. Ta współpraca z niektórymi jednostkami powiatowymi przebiega bardzo dobrze, natomiast z niektórymi w sposób umiarkowany. A w ochronie zdrowia przede wszystkim to pacjent powinien być jakby głównym takim celem naszego wspólnego działania.
Bo powinniście współpracować, a nie konkurować, a na wielu polach konkurujecie, chociażby nawet o starania się o specjalistów.
No. To też jest takie rzeczywiście. Natomiast to, co jakby jest też jakby przewija się i taka propozycja pilotażu współpracy szpitala klinicznego ze szpitalami powiatowymi, to też jest jak pacjent, który trafia i to, co pan prezes bardzo słusznie wspomniał, powinien czasami mieć miejsce, gdzie być doleczony albo z prostą jednostką chorobową trafić bezpośrednio do szpitala powiatowego, a gdzie specjaliści doskonale sobie z tą chorobą poradzą. Natomiast my jako szpital kliniczny mamy miejsca i szansę szybkiej diagnostyki pacjentów ze skomplikowanym problemem medycznym albo też zastosowanie leczenia wysokospecjalistycznego, którego nie jesteśmy w stanie w szpitalu powiatowym zastosować.
Ale jak to fizycznie by wyglądało? Czyli pacjent na szybką diagnozę wysokospecjalistyczną trafiałby do szpitala klinicznego w Białymstoku, na przykład Sejn Zambrowa, a później na doleczenie znowu wieziony byłby do Zambrowa, do Sejn?
Nie, to w obie strony powinno być. Możliwość przekazania pacjenta do USK, czy tam do DSK i odwrotnie. Też z DSK na przykład WSK, czy jakaś po uzgodnieniu przekazanie pacjenta i my chętnie przyjmiemy, tylko że tu problem, panie doktorze, jeszcze umknęła sprawa, bo my dotyczymy, cały czas się poruszamy przy szpitalach, a my chcemy, nasze stanowisko jest jasne, że nie możemy tej sprawy leczenia zamkniętego odrywać od funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, jak to ma być powiązane. Bo to tam mówimy o powiązaniach.
Specjalistyczne, które prowadzą na ogół szpitale, a to jest jakby w oderwaniu.
Między sektorem prywatnym a publicznym, a my skupiamy się tylko na szpitalnictwie. Tak jakby z jednej strony nakłady na przykład na POZ są w naszym województwie większe niż na szpitale, żebyśmy
wiedzieli.
Dobrze, ale
zgadzają się panowie, że faktycznie powinna być tutaj jakaś jeszcze lepsza współpraca między takimi specjalistycznymi szpitalami jak USK, a szpitalami powiatowymi. Tu nie ma żadnych różnic zdań między wami.
Jeden element tej całej układanki już jest zrealizowany. I tak pacjenci w większości przypadków, bo do SOR-ów w województwie podlaskim 50% pacjentów trafia do Białegostoku. W ogóle pacjentów, którzy trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe. Natomiast później ci pacjenci po zdiagnozowaniu, po szybkim ustaleniu, czy wymaga pomocy specjalistycznej, czy może być leczony w szpitalu powiatowym, to jest kwestia dystrybucji. Tak samo tutaj słusznie potrzeby szpitali powiatowych, czyli transport pacjenta, który wymaga diagnostyki, zabiegu specjalistycznego, powinno się to dziać szybko. Natomiast my jako szpital kliniczny nie mamy gdzie tego pacjenta położyć. On utknie niestety w kolejce i w oczekiwaniu na miejsce, ponieważ kliniki szpitala klinicznego są założone pacjentami, którzy nie wymagają leczenia specjalistycznego. To też jest dodatkowy problem. Szpital kliniczny został ze środków publicznych wyposażony bogato w sprzęt. My tego sprzętu nie jesteśmy w stanie wykorzystać, ponieważ mamy kliniki założone pacjentami.
Jest, no ale też jest, pamiętajmy o tym właśnie, przechodzimy dalej do wyceny świadczeń.
Szpitale przykład, też się rozwijają.
Przykład, nie, ale
też,
przykład tutaj tego oddziału nowołodyjowskiego, który jest, tak? Dlaczego szpital wojewódzki, no chciałby się go pozbyć? No bo po prostu ciąży mu finansowo ten ZOL, czy tam, nie wiem, jakiego formy.
W tej chwili jest tam oddział covidowy.
No właśnie, to nie ma tu przypadku. To mówiłem, że właściwa wycena, która pokrywa koszty. Nie, tutaj w tej ustawie też podnosimy to, że...
Od razu mogę zadeklarować, że jeśli szpital wojewódzki chce zrezygnować z...
Ja nie słyszałam nic o tym, żeby chciał
ze szpitala na ulicy Wołodyjowskiego, szpital kliniczny jest gotów, ten...
Nie, ale oni mają tam inną działalność, która dla nich przynosi zysk, tak? Więc ja to nie mogę za nich decydować. Tam jest dyrektor i on
ale to
działa...
Ale chodziło o utworzenie tam oddziału covidowego. Chodziło głównie o to, że był on oddalony od innych... oddziałów,
ja wiem,
oddzielny
wiem,
budynek,
ja,
a nie
no,
dla tego,
ale ja rozmawiałem z dyrektorem, więc są jeszcze inne aspekty sprawy i mówię, właściwa wycena usług, dlaczego mamy właśnie kształcenie kadr? No, ciąży bardzo poważnie na szpitalu klinicznym, tak? Dlaczego, trzeba się spytać, dlaczego my nie jesteśmy w stanie wykształcić tych kadr i co zrobić, żeby tych kadr było więcej? Tak samo udrożnienie specjalizacji, częściowo odbywanie tych specjalizacji albo w całości, czy pod nadzorem na przykład szpitala klinicznego w szpitalach powiatowych. Więc to jest wiele spraw, które nas łączy. Ale
takie same zdanie mają też dyrektorzy innych szpitali.
Tak, ale musimy na tym nie tylko my, ale też centralnie powinno się o tym pomyśleć. Inne są problemy w Warszawie, jeszcze raz powtarzam.
Centralnie, regionalnie.
A centrala patrzy tylko pod kątem Warszawy, wydaje się tam, albo obwarzanka warszawskiego, a inne w takim województwie jak nasze, czy warmińsko-mazurskim, czy tego. I tutaj nie ma takiej regionalizacji. Pozbawia się na przykład wojewody pewnego władztwa. Przecież Jowisz w miarę dobrze funkcjonował. Poza tym to jest niebezpieczeństwo, że nam zabiorą pieniądze unijne i będą centralnie dzielone.
To jest wprost napisane w tym projekcie, że
a my mamy
Agencja
jakieś...
restrukturyzacji szpitali ma pomagać w uzyskiwaniu unijnych
pieniędzy. Czyli położyć przysłowiowo łapę na tym i nie wiem, czy ktoś z naszego województwa się wtedy dopcha do tych pieniędzy.
Ale panie prezesie, jakby w tym pilotażu przewidziane jest wsparcie...
No, pilotażu tu nic nie ma.
Wsparcie szpitali powiatowych kadrowo przez szpital kliniczny, tak aby też móc tą współpracę rozszerzyć i to po prostu, że natomiast no, państwo jakby nie chcą za bardzo nawet przystąpić do rozmów, od razu zanegowaliście.
Pan proponował, panie dyrektorze, nie proponował mnie.
Panie profesorze, to na czym ten pilotaż miałby polegać? Rozumiem, że już rozmowy jakieś trwają z dyrektorami szpitali.
Ale z kim ja nie wiem, bo może pan takie ziołomka tajemnicy uchyli, bo ja nie słyszałem. Może z ministrem to słyszeliśmy, no czytaliśmy w gazetach, tak? Ale tam nikt nas
panie
nie pytał nic.
Panie profesorze, bardzo proszę.
Są zapowiedzi, natomiast trudno jest prowadzić rozmów, dopóki się nie ustali ostatecznych zasad. I ta współpraca pomiędzy szpitalami niektórymi już jest. I kwestie jej zinstytucjonalizowania, a też jakby wprowadzenia możliwości dodatkowych przeliczników, współczynników, jeśli ta współpraca pomiędzy szpitalami istnieje. Też jakby kolejnym elementem to jest to, co wspomniałem, zasilenie kadrowe szpitali powiatowych, z których większość boryka się z brakami lekarzy do pracy, takiej codziennej pracy z pacjentami. I taka zinstytucjonalizowana miałaby być takim wstępem, mamy taką szansę jako region białostocki, żeby sprawdzić dla innych jednostek, dla innych województw, jak to będzie, może funkcjonować. Jest to forma pilotażu i teraz, czy my z tego skorzystamy, to tylko i wyłącznie zależy od nas. Zależy oczywiście od szpitala klinicznego, który miałby być takim partnerem wiodącym, ale też i od szpitali partnerskich w regionie Białegostoku. Jeśli my spróbujemy, my będziemy mogli te wnioski przedstawić do funkcjonowania innych takich obszarów w całej Polsce. Na tej podstawie naszych wniosków, które my z tego pilotażu byśmy osiągnęli, można byłoby tą reformę prowadzić. To nie byłoby tak samo jak w przypadku dyskusji nad Agencją Rozwoju Szpitali, że w sposób teoretyczny gdzieś w zaciszu gabinetów ministerialnych przygotowano dokument, a teraz wszyscy nad nim dyskutują i zastanawiają się. Ja jestem troszeczkę też jakby krytycznie, nie podzielam tutaj krytykę pana prezesa tego dokumentu, bo tworzymy kolejną instytucję sensu stricte administracyjną, która zaczyna wymagać od szpitali różnego rodzaju sprawozdawczości, dokumentów, produkujemy kolejne liczby tabelek, będziemy zatrudniać całą rzeszę administracji, tak żeby zadowolić stronę taką administracyjną.
A tymczasem pojawia się też wiele wątpliwości co do profesjonalizmu samych osób, które będą zasiadać w tej agencji.
Dokładnie. I też jakby moje jakby zaczynają znowuż decydować o kierunkach rozwoju ochrony zdrowia. Nie specjaliści z medycyny. Zaczynają tworzyć różne programy naprawcze. Sprowadzamy medycynę tylko i wyłącznie do aspektu finansowego, do pieniądza. Zapominamy o priorytetach, o zdrowiu, o potrzebach zdrowotnych, o mapach zdrowotnych i tylko czekać, że w sposób księgowy zostaniemy policzeni i okaże się, że niestety no, jakiejś rubryki nie przewidzieliśmy. I będziemy mieli sytuację taką jak w przypadku COVID-a. O mało nie stało się tak, żebyśmy zlikwidowali wszystkie oddziały zakaźne, bo już żeśmy zakończyli walkę z chorobami zakaźnymi. Dobrze, że nam COVID przypomniał o tym, że szpitale zakaźne są nam jeszcze potrzebne.
W każdym powiecie, co najmniej po jednym.
Niekoniecznie, ale chcę właśnie powiedzieć, tutaj pan...
Kiwał pan cały czas głową, zgadzał się pan z panem
tak,
profesorem.
Pan profesor tutaj zresztą podkreślił jedną rzecz, że my jesteśmy sprowadzeni do fabryk, że musimy mieć przerób. A na przykład się wydarzył COVID i pewna rezerwa, nazwijmy, naszej mocy musi być. Patrzę na kaloryfer, możemy żadnych gigakalorii czy kilokalorii nie pobrać, mamy opłatę stałą, tak? Za gotowość, świadczenia usług. Czegoś takiego w szpitalach nie ma. Energia elektryczna to samo. Więc tu powinno się pewne rzeczy jednak przewidywać, bo zresztą w systemie dożyłowym tak jest. My nie wiemy, czy trafi pacjent. A ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne ten dyżur musi być. Pytanie oczywiście, jak daleko ma być jedna jednostka drugiej o danej specjalności, żeby zapewnić no, to bezpieczeństwo zdrowotne, ale powinniśmy się do tego jakoś, tak jak pan profesor powiedział, przymierzyć pod względem, powiedział, profesjonalnym, a nie na zasadzie tabelek, że ja będę, jak tutaj napisane, jedyny kontakt poprzez maila i przez pewną sprawozdawczość oni będą ex cathedra nam tutaj pewne decyzje podawali i nasyłali tutaj nadzorców, zarządców, którzy nie będą ponosili osobistej odpowiedzialności za nic.
Jest rzeczą też, powiedzmy, trafną w tym, że będziemy realizować wspólne zakupy.
Różnych, nie do końca.
Pozwoli pan prezes, jest to rzeczywiście szansa, natomiast no nie będziemy mieli wpływu na ceny na przykład nośników energii europejskie, a takie już nas niestety dotykają, natomiast w niektórych sytuacjach te zakupy mogą przysporzyć dla szpitali profitów pod warunkiem, że będzie to miało uzasadnienie, bo jeśli zaczną nam kupować różnego rodzaju urządzenia, administratorzy tacy, no to owszem, doprowadzi się do sytuacji, że powiedzmy kupimy przysłowiowy kombajn i stopowiązalkę bardzo super okazyjnej cenie.
To też i właśnie tutaj właśnie to dobrze, dobre tutaj zastrzeżenie, bo mamy przykład, jak funkcjonuje agencja właśnie tych rezerw strategicznych. Przecież i to jest też najlepiej to mieć swoje pieniądze i je w ramach wspólnych zakupów, proszę bardzo, to co, ja próbowałem ze szpitalem w Łomży i Kolnie razem pewne leki chcieliśmy kupować. Różnie to wychodziło, bo się okazuje, że to nie takie proste przy ustalić zamówieniach publicznych i tak dalej. I niekoniecznie wychodziło to pytanie, ale na przykład tutaj jest takie, oni coś oferują, to, a jak dają za darmo, to może wziąć jedno więcej. No i tak jak głodny się chce najeść raz na powiedzmy na dłuższy czas. Więc tutaj poza tym jest specyfika, że na przykład potrzebne jest takie respiratory. Dostaliśmy dwa respiratory, dwa kardiomonitory. Oddaliśmy to. Jeden się zepsuł, drugi respirator. On zresztą nie był stosowany do dużych przepływów. To jest taka dosyć ważna sprawa przy COVID-zie. I po prostu, bo takie były, mało tego, w największym kryzysie ja dostałem propozycję kupienia Hamiltona za cenę, jaką później widziałem w tym, powiedzmy, jak agencja kupiła, bym powiedział, średniej jakości respirator. Więc...
Jeszcze powrócę do tego pilotażu, bo każdy szpital ma różne oczekiwania i potrzeby, a czy Uniwersytecki Szpital Kliniczny daje gwarancję, że w pilotażu uwzględni też interesy mniejszych szpitali z regionu i mieszkańców regionu?
Nie powiem, bo ja nie pan dyrektor odpowie. Dobrze, ale chcę powiedzieć, jeżeli będziemy mieli wszyscy w tym interes, na pewno się dogadamy. A jak natomiast będzie to robione z ekskatedra, że z punktu widzenia jednego, to nic z tego nie będzie. To w każdej umowie, panie profesorze.
No, panie redaktor, szanowni państwo, ja w dyskusji z panem prezesem, który jest bardzo wytrawnym politykiem i jeśli chodzi o czas antenowy, to ja nigdy nie wygram, ponieważ mój głos zawsze zostanie ten. Natomiast taka jest idea pilotażu. Szpital kliniczny, który jakby troszeczkę w powiatach straszy się nami, że tutaj nam wszystko to tylko szpital kliniczny, to co najgorsze. Natomiast pan profesor się zgodzi się też z tym, że gdy mamy jakikolwiek problem zdrowotny, to zresztą też w regionie i to są... Gdzie? Na Białystok. I my jesteśmy otwarci na taką współpracę. Także tutaj na pewno pacjenci na tym zyskają. Natomiast musimy mieć przysłowiowe miejsce, tak żeby tego pacjenta mieć gdzie hospitalizować. Z drugiej strony szpitale, które wejdą do tej współpracy, muszą mieć z tego konkretne, wymierne korzyści.
Bo inaczej nie będzie to współpraca, tylko wykorzystywanie. Za chwilę w programie Wersja Lokalna zastanowimy się tak przewrotnie, powiem, czy w ogóle reforma szpitalnictwa jest potrzebna. Rozmawiamy o planowanej reformie szpitalnictwa. W studiu gościmy dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesora Jana Kochanowicza i prezesa szpitala w Zambrowie, Bogusława Dębskiego. Czy reforma w szpitalnictwie jest potrzebna? Jeśli tak, to w jakim kierunku powinna iść?
Oczywiście. Tutaj musimy to zreformować, ponieważ jeśli system globalnie generuje duże straty szpitali, jest niedofinansowany, nie uwzględnia otoczenia gospodarczego, mamy sam nawet początek tego roku wzrost nośników cen mediów energetycznych, tak szeroko to powiem, czyli energia, gaz, energia elektryczna, ciepło, jeśli to zaczyna rosnąć nam, natomiast my stawki za pacjenta, ryczałt, mamy do tego niedostosowane. Jeśli wzrastają ceny...
To niekoniecznie reforma, tylko po prostu więcej pieniędzy.
Też, ale to w sposób musi być kontrolowany, tak żebyśmy za konkretne usługi, które świadczy szpital, one muszą od właściwe do poniesionych kosztów musi być finansowanie tego.
To w tej chwili niekoniecznie jest uwzględniane przez NFZ, bo fundusz płaci tylko za konkretne usługi, nie biorąc pod uwagę, że z roku na rok wzrastają ich koszty.
To też jest tak, natomiast mamy część usług tak zwanych przeszacowanych i to widać od razu, ponieważ szpitale otaczające, szpitale powiatowe od razu takie rodzynki wyłapują i nagle zaczyna się w danym powiecie jedną procedurę leczyć pacjenta, natomiast zapominamy o tym, że nie w wykonywaniu procedur, tylko w opiece nad pacjentami, nad zdrowiem mieszkańców. Te szpitale powiatowe mają mieć, powiedzmy, no, ich zadaniem jest takie. Skutkiem tego jest, że szpital w krótkim czasie wykonuje tak zwany ryczałt, kontrakt, wykonując rentowne procedury i nagle kończy się już jakby dalsza zdolność do opieki nad pacjentami. To musi być zunifikowane. Tak samo też jest jakby w dystrybucji sprzętu specjalistycznego, które jest zakupywane ze środków publicznych. Musi być rozważane, ponieważ no, zakupywanie na przykład wysokiej klasy angiografu do szpitala powiatowego i brak obsługi, brak możliwości wykorzystania tego sprzętu dla mieszkańców. Doraźnie przyjeżdża tam specjalista, raz w tygodniu wykonuje zabiegi, natomiast ten sprzęt, jeśli ma być właściwie wykorzystany, powinien pracować przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, tak jak jest to w
szpitalu klinicznym. Ale z drugiej strony mieszkaniec tamtego regionu ma duże ułatwienie, bo na miejscu może badanie zrobić, nie musi jeździć 100-150 kilometrów do Białegostoku.
Tam są wykonywane tylko i wyłącznie wybrane takie procedury, natomiast badanie, na pełną diagnostykę i tak przyjedzie do szpitala klinicznego, do którego szpitala w Białymstoku.
Panie prezesie, co trzeba zmienić w szpitalu?
Znaczy, trzeba, bo to pan profesor pośrednio tu powiedział o tym, że muszą być właściwie wycenione wszystkie procedury. I to my wszyscy wiedzą, które procedury są od wielu lat źle wycenione, między innymi chirurgiczne i dlatego też nie ma chirurgów. Się te starzeje, a to jest podstawowa specjalność, z tego się wywodzi też ortopedia i inne specjalności i to powinno być zrobione. Ja podam przykład taki. Moi chirurdzy kiedyś się, nazwijmy to, zajmowali, chciałem powiedzieć, bawili z pacjentem 4 dni, kilka razy go otwierali, tamtego po wypadku jakiś był. No i ortopeda zrobił swoją procedurę w godzinę i się okazało przy tym systemie rozliczeń, że jego jedna ta procedura będzie pokryta przez NFZ, tą wystawimy do rozliczeń, a tamci to po prostu pracowali za darmo.
Czyli reforma powinna przede wszystkim stawiać na wykształcenie lekarzy.
Nie, powinna po prostu...
Na zwiększenie kadry.
Teraz mamy, bo wszyscy zaczną się pytać, jesteśmy bardziej opodatkowani na fundusz zdrowotny, no to powinny być tego efekty i tu jest szansa na to, przekazanie na to, co jest źle wycenione było od wielu lat, ale też rewaloryzacja z racji różnych kosztów. Też i osobowych, pamiętajmy o tym, bo przecież nasza służba zdrowia nie może funkcjonować bez pielęgniarek i lekarzy kontraktowych. Nie ma tego, po prostu z racji niedoboru kadr. On pracuje, załóżmy, w Zambowie na etacie, w innym szpitalu pracuje na kontrakcie. No niestety, tak to wygląda, bo inaczej nie zepniemy grafików. Jeżeli i teraz się okazuje, że przy tej nowej reformie podatkowej koszty tym ludziom, zresztą lekarze wszyscy zarabiają powyżej, powiedzmy, tego progu tam 12 800, więc czy tam 128 tysięcy rocznie, więc po prostu oni wszyscy przychodzą w tej chwili do mnie i pewnie też i w szpitalu klinicznym, że chcą po prostu podwyżki. Ta podwyżka dla osób o pracę jest w lipcu, przewidziana nie wiadomo w jakiej skali, natomiast kontraktowych w zeszłym roku pominięto i pielęgniarki, i lekarzy. No później się dziwią, że długi, bo ci ludzie mówią, no tak, no tamci dostali, mówią od ministra, a pan dyrektor niech da nam. A z czego ten dyrektor ma dać, skoro na przykład kontraktu mu nie podniesiono, tak? Nie przeszacowano na potrzeby opłacenia tych pracowników. I tak,
czyli znowu stanęliśmy na finansach.
No finansach, tylko one powinny być w sposób taki rozsądny wydatkowane, nie tak generalnie rzucone, bo wtedy znowu ci, co mają najwięcej, chwycą najwięcej. Więc tu musi być nie procentowo, tylko a ta agencja, która się zajmuje wycenami, no to ona po prostu chyba nic nie robi. No bo tyle lat, ja jestem już 10 lat dyrektorem, nie widzę skutków pozytywnych. Cały czas mówimy o tym samym, o tych samych specjalnościach, bo też dostęp do tych kadr, gdyby był większy, no to też i oczekiwania tych pracowników byłyby niższe.
Resort zdrowia chce, by dyrektorzy szpitali byli bardziej profesjonalni. Będzie ich obowiązywał egzamin państwowy, bo jak mówił minister Adam Niedzielski, przy zarządzaniu szpitalem nie można opierać się na intuicji. To musi być dobrze przygotowany menadżer. Jakieś komentarze do tych słów?
Znaczy, to tam są,
jest pan menadżerem?
Tam są pewne wytrychy, tak? Wystarczy szkołę skończyć pewną, nie mieć praktyki, można zostać dyrektorem. Chodzi o właśnie szkołę taką podyplomową, MBA w ochronie zdrowia i wystarczy. No ja powiem tak, na pewno mam jakiś tam rekord życiowy. Skończyłem studia podyplomowe w ochronie zdrowia. Skończyłem, tak? Roczne, co prawda, nie tak jak teraz się ma trzymiesięczne. Mam też inne, powiedzmy, egzamin zdałem właśnie, chodzi o zarządzanie spółkami. Więc Też tutaj się nie uwzględnia innych historii, tym podnoszenie kwalifikacji. No każdy odpowiedzialny kwalifikacje swoje podnosi przez życie. Natomiast
jakby mniej istotna jest ocena kwalifikacji dyrektora, bardziej ważna jest ocena samego szpitala, bo projekt zakłada.
Dobrze, ale powiem tak, to jest tak delikatna historia, że ja widzę, zresztą widzimy tutaj w szpitalach powiatowych, to samo się dzieje w każdym innym, czy wojewódzkim, czy też klinicznym. No byle kogo nazwijmy, pociotka albo jakieś osoby takie, bym powiedział, umacowane tylko politycznie, się nie stawia, bo po prostu, bo później ten, kto postawi, ma swoje problemy z tym związane. I tutaj pan profesor też jest osobą, uważam, odpowiednio na odpowiednim stanowisku, ma duże mocowanie w strukturach uniwersytetu i myślę, że sobie nie najgorzej radzi w związku z
tym. Dyrektorzy podlaskich placówek nie mają się czego obawiać. Dobrze, jeżeli chodzi o same szpitale, co je czeka, jeśli chodzi o kategoryzację? Czy któryś jest zagrożony?
Nie wiem, nie obiliśmy tego, nie ma takich danych. Natomiast na pewno każdy ma swoje problemy. Zresztą jak płytka to jest kategoryzacja, a jak daleko idące konsekwencje. Powiem tak, wskaźnik płynności szybkiej, tak? Ja sfinansowałem z racji COVID-u 2 zakupy na 1 000 000 zł. Nie wiem, może teraz mi zapłacą, wyrównają 500 tysięcy, ale już miałem mniej gotówki. I jak mam mniej gotówki o 1 000 000 zł przy naszym szpitalu, to ten wskaźnik płynności spada, tak? Ale też się nie uwzględnia takiej chociażby historii, że co by nie powiedzieć o NFZ-cie, to jest przewidywalny w jednym zakresie. Jak jest już potwierdzone usługi, to on zapłaci szybko dosyć. I to jest ważna historia. To nie tak jak w biznesie takim, powiedzmy, prywatnym, gdzie na rynku on wykona usługę, budowę czy coś, on nie wie do końca, kiedy mu zapłaci zleceniodawca. U nas to jest wiadomo. I ten wskaźnik, a tu przyjęto ten wskaźnik, że tak powiem, bardzo wysoki, aż jest nadpłynność i jest między 1 a 0,7 jest duża różnica i w to dziurę mają wpaść jak najwięcej szpitali po to, bo nadpłynność według ekonomistów też jest zła. To znaczy, że mają za dużo pieniędzy. Więc nadpłynność jest, to jest zrobione, żeby jak najwięcej szpitali kontrolować centralnie. I to nas burzy w ogóle, takie
podejście.
Panie
profesorze, a pan widzi jakieś zagrożenia dla podlaskich szpitali, jeżeli chodzi o wprowadzanie kategorii ABCD?
Troszeczkę mnie martwi w tym przypadku to, że jedynym wyznacznikiem w tym będzie tylko i wyłącznie pieniądz. My znowu nie patrzymy nie o tym, co szpitale mają. Zapomnieliśmy o tym, że szpitale mają leczyć pacjentów, mają pomagać mieszkańcom naszego regionu, a tylko i wyłącznie zaczynamy myśleć o pieniądzu. To znaczy, że tylko i wyłącznie reforma została przygotowana przez urzędników, natomiast nie ma tam w tym zakresie głosu medyków. Natomiast wracając jeszcze do kwestii szkolenia i podnoszenia kwalifikacji w kadry zarządzającej, jestem jak najbardziej za. Mimo, że nie jestem zawodowym dyrektorem, dyrektorem zostałem poniekąd troszeczkę z przypadku, ja jestem przyzwyczajony do tego, my lekarze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje, ponieważ jeśli my tego nie zrobimy, to ucierpią nasi pacjenci, ale też i nasz prestiż, jeśli my będziemy stosować metody nie nowoczesne w leczeniu naszych pacjentów, to oni od nas odejdą.
A planowana reforma pomoże pacjentom?
No właśnie tutaj jest tak, bardzo takie zgrubne są kryteria. Pan profesor powiedział o kilku aspektach sprawy. Każdy odpowiedzialny pracownik, a w szczególności menadżer to podnosi. Ja też tam jeżdżę co roku na kilka szkoleń, za dużo nie, bo nie ma czasu na to, ale staram się być na bieżąco z różnymi historiami. I tutaj wszystko jest bardzo sformalizowane i takie zgrubne. Natomiast ingerencja wewnątrz jest za duża. Uważam, tak jak powinna być pewna decyzyjność na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, zachowana przez przedstawiciel rządu w terenie, jest NFZ, tak samo tak jak wobec organ zarzucielski ma wobec dyrektora szpitala, ma pewne oczekiwania i on najprędzej to rozliczy, a nie poprzez tabelki będzie rozliczała agencja. Nic z tego dobrego po prostu nie będzie.
Przypomnę, że wciąż trwają konsultacje w sprawie planowanej reformy i wszystko może jeszcze się zdarzyć. W odpowiedzi na moich kilka pytań Ministerstwo Zdrowia wysłało mi maila, że projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa jest na początkowym etapie procesu legislacyjnego. Do resortu wpływają uwagi na temat zmian. Termin mija z końcem stycznia, potem będzie analiza poszczególnych uwag, a na ostateczny kształt ustawy musimy jeszcze poczekać. O planowanej reformie szpitalnictwa rozmawialiśmy z dyrektorem Białostockiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesorem Janem Kochanowiczem i prezesem szpitala w Zambrowie, Bogusławem Dębskim. Dziękuję panom za przybycie do studia.
Dziękujemy za zaproszenie.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda.